Twoje Radio London. Bójmy się wiosny to utwór z albumu Bemowe Frazy, na którym znalazły się piosenki dwóch zespołów, Bem i Bek i Bem i Bem. Wiosna będzie też w programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 3 kwietnia. Słuchaczy wita jak zwykle serdecznie Jolanta Pawluk. W programie przypomnę dziś Państwu Józefa Mackiewicza, ustanowionego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jednym z patronów bieżącego roku. To w pierwszej części, w której będzie też mowa o różnicy między grafologią a pismoznawstwem. Część druga traktować będzie o zdrowiu i wiośnie, a w trzeciej usłyszą Państwo jedno z opowiadań Antoniego Langego przedstawiające historię pewnego nieporozumienia i rozważania nad jego istotą.
How come I never knew my grandpa? He never bounced me on his knee. Dumped his body in a ditch in the Catton Forest, and he lies beneath some tree. I heard he was a pretty nice fella, not guilty of any crime. I think if I got to know him well, we would have got along just fine. Cover-ups and lies, cover-ups and lies. Seems like honor, God, and country lead to cover-ups and lies. Mass graves of Polish officers, a Soviet bullet through the head. But at Yalta, Roosevelt, and Churchill, not a word on Captain said. Kept silent about the truth, Uncle Joe to appease. The silence mocked the screams beneath the Captain Forest trees. Cover-ups and lies, cover-ups and lies. Seems like honor, gods, and country lead to cover-ups and lies. Oh, maybe it seems too long ago in some far distant land. 50 years from now, few will know or care about who's dying in Afghanistan. But it might be your grandpa, and you wonder just like me, how come you never got to know him? How come he never bounced you on his knee? Cover-ups and lies, cover-ups and lies. Seems like honor, gods, and country lead to cover-ups and lies. Cover-ups and lies, cover-ups and lies. Seems like honor, gods, and country lead to cover-ups and lies.
O zaciemnianiu spraw i o kłamstwach śpiewał Francis Skrzeszewski. Utwór pochodzi z płyty towarzyszącej wydanej kilka lat temu przez Stanisława Skrzeszewskiego, członka londyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, publikacji na temat Katynia. Przechodzę do Józefa Mackiewicza. To 20 lat temu urodził się Józef Mackiewicz, który decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został patronem bieżącego roku. Jego sylwetkę przedstawiam za portalem Instytutu Pamięci Narodowej ipn.gov.pl. Józef Mackiewicz, prozaik, publicysta, dziennikarz. Urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Sankt Petersburgu. Syn Antoniego Mackiewicza i Marii z Pietraszkiewiczów. W roku 1907 rodzina Mackiewiczów przeniosła się do Wilna ze względu na problemy zdrowotne Józefa. Ten w 1910 roku rozpoczął naukę w prywatnym klasycznym gimnazjum rosyjskim Winogradowa. W maju roku 1914 zmarł ojciec chłopca. Sytuacja materialna rodziny znacznie się wówczas pogorszyła. 5 września 1915 roku Niemcy zajęli Wilno, a gimnazjum Winogradowa ewakuowane zostało do Moskwy. Mackiewicz zaczął uczęszczać wówczas do gimnazjum męskiego Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, założonego z inicjatywy profesora Stanisława Kościałkowskiego. Jako uczeń 6 klasy gimnazjum, niespełna 17-latek, wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w 10. Pułku Ułanów Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz 13. Pułku Ułanów Wileńskich pod dowództwem majora Władysława Dąbrowskiego. Po wojnie rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, później w Wilnie na Uniwersytecie imienia Stefana Batorego, jednak ich nie ukończył. Studiował ornitologię, był wielkim miłośnikiem i znawcą ptaków. W 1924 roku ożenił się z Antoniną Kopańską, nauczycielką, z którą miał córkę Halinę. W roku 1922 podjął pracę w dzienniku Słowo, redagowanym przez brata Stanisława Cat-Mackiewicza. Ze Słowem związany był do wybuchu wojny w 1939 roku. Publikował na jego łamach reportaże, artykuły, felietony i opowiadania. W połowie lat 30. po rozpadzie małżeństwa poznał Barbarę Toporską, dziennikarkę i pisarkę, która została towarzyszką jego życia aż do śmierci. W roku 1938 Mackiewicz przeszedł na prawosławie na znak protestu przeciwko polityce państwa na Kresach. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Kownie. Później w Wilnie, zajętym przez Litwinów, wydawał gazetę codzienną. 14 października 1939 roku opublikował w litewskiej gazecie Lietuvos Žinios artykuł pod tytułem My, Wilnianie, w którym krytykował przedwojenną politykę państwa polskiego wobec Ukraińców i Białorusinów oraz wyraził radość z powodu opuszczenia Wilna przez wojska sowieckie i przybycie wojsk litewskich. W maju 1940 roku rząd Republiki Litewskiej pozbawił Mackiewicza prawa wydawania czegokolwiek. Po ponownym zajęciu Wileńszczyzny przez wojska sowieckie mieszkał w Czarnym Borze. Żył w nędzy. Pracował jako wozak i drwal. W lipcu roku 1940 odmówił kategorycznie niemieckim władzom okupacyjnym redagowania pisma w języku rosyjskim. W pierwszych miesiącach wojny niemiecko-sowieckiej, w okresie od lipca do października 1941 roku, w Gońcu Codziennym polskojęzycznym piśmie ukazującym się w okupowanym Wilnie opublikował fragmenty Drogi donikąd. Te publikacje stały się pretekstem do oskarżenia Mackiewicza o kolaborację z hitlerowcami i wyroku śmierci wydanego przez Sąd Specjalny Armii Krajowej. Sergiusz Piasecki odmówił jego wykonania. W maju 1943 roku za zgodą Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej przyjął zaproszenie Niemców i pojechał do Katynia, gdzie był świadkiem ekshumacji zamordowanych przez NKWD oficerów polskich. Po powrocie udzielił wywiadu pod tytułem „Widziałem na własne oczy” Gońcowi Codziennemu. Jesienią 1943 roku stał się przypadkowym świadkiem masakry Żydów w Ponarach. W maju roku 1944, aby uniknąć trzeciej okupacji sowieckiej, Mackiewiczowie uciekli z Wilna i przedostali się do Warszawy. Tutaj wiosną i latem roku 1944 wydali 3 numery podziemnego pisma „Alarm”. Dowodzili w nim, że klęska Niemiec na froncie wschodnim przed kapitulacją na zachodzie będzie oznaczała koniec nadziei na niepodległość dla wszystkich krajów Europy Wschodniej, w tym Polski. Będzie oznaczała okupację sowiecką dla tego regionu. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego wyjechali do Krakowa. W styczniu roku 1945, uciekając przed Sowietami, dotarli do Wiednia, stąd do Mediolanu i wreszcie do Rzymu. Nad Tybrem rozpoczęli współpracę z Oddziałem Kultury i Prasy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Na zlecenie Biura Studiów II Korpusu i generała Andersa Mackiewicz przygotował pracę „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów 1945-46”. Była to pierwsza szczegółowo udokumentowana praca polskiego autora wskazująca na Stalina i NKWD jako sprawców mordu katyńskiego. 12 listopada 1945 roku Sąd Koleżeński Związku Dziennikarzy Polskich, Syndykat Włochy, wymierzył Mackiewiczowi naganę za artykuł w Lietu Wozżynios oraz uniewinnił od zarzutu, że w okresie od 1940 do 1944 roku pracował w prasie okupacyjnej niemieckiej, wydawanej w języku polskim. W tym czasie opublikował w Orle Białym reportaż „Ponary Baza” o masakrze Żydów w podwileńskich Ponarach. W latach 1947-55 mieszkał w Londynie. Drukował m.in. w piśmie „Lwów i Wilno” wydawanym przez Stanisława Mackiewicza. Rozpoczął współpracę z londyńskimi wiadomościami pod redakcją Mieczysława Grydzewskiego i paryską „Kulturą” redagowaną przez Jerzego Giedroycia, a także z emigracyjną prasą litewską, ukraińską, białoruską i rosyjską. W 1948 roku ukazało się w Londynie pierwsze wydanie napisanej przez Mackiewicza książki „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” z przedmową generała Władysława Andersa, bez nazwiska autora. W roku 1949 pisarz wydał książkę o sowieckiej zbrodni katyńskiej w języku niemieckim w Szwajcarii. 2 lata później ukazało się wydanie angielskie, które stało się podstawą przekładów na wiele języków. W roku 1952 Mackiewicz zeznawał przed specjalną komisją śledczą do zbadania faktów, dowodów i okoliczności mordu w Lesie Katyńskim Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przed tzw. amerykańską komisją Maddena jako jeden z głównych świadków tej zbrodni. W roku 1955 Józef Mackiewicz i Barbara Toporska przenieśli się do Monachium, gdzie Toporska znalazła pracę w polskiej sekcji Głosu Ameryki. Tu mieszkali do śmierci. Żyli bardzo skromnie, utrzymując się z niewysokich honorariów. W Monachium napisał Mackiewicz wielkie powieści, m.in. Droga donikąd, Kontra, Sprawa pułkownika Miasojedowa, Lewa wolna i Nie trzeba głośno mówić. W roku 1962 wydał własnym nakładem Zwycięstwo prowokacji, stanowiące diagnozę komunizmu i przyczyny jego rozprzestrzeniania się w świecie. Książka wywołała kolejną falę krytyki i oskarżeń pod adresem pisarza, zarówno ze strony niektórych środowisk na uchodźstwie, jak i w Polsce. Bezkompromisowa postawa Mackiewicza wobec komunizmu była nie do zaakceptowania także przez część opozycji w kraju. W 1971 roku prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie August Zaleski odznaczył Mackiewicza krzyżem komandorskim orderu Polonia Restituta. W 1974 Uniwersytet Amerykański w Kansas zgłosił Mackiewicza do Literackiej Nagrody Nobla. Józef Mackiewicz był laureatem wielu nagród emigracyjnej i jednej krajowej, m.in. rok 1955 nagroda Najulubieńszy pisarz czytelników londyńskich wiadomości. 61. Nagroda imienia Hermirni Naglerowej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za twórczość powieściową na emigracji. 63. Nagroda imienia Anny Godlewskiej w Zurychu. 70. Nagroda Stowarzyszenia Lotników Polskich w Brazylii. 1972. Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie literatury w Nowy Jork. 81. Nagroda Literacka imienia Zygmunta Herca przyznawana przez redakcję paryskiej kultury. Józef Mackiewicz odmówił jej przyjęcia. Rok 1981, Nagroda Towarzystwa Krzewienia Nadziei w Chicago za książkę Droga donikąd. 84, Nagroda Miesięcznika Arka, poza cenzurą, za twórczość prozatorską ze szczególnym uwzględnieniem powieści wydanych ostatnio w kraju. Droga donikąd, Nie trzeba głośno mówić, Fakty, Przyroda i Ludzie. Pisarz zmarł w Monachium w styczniu 1985 roku. Jego żona Barbara Toporska odeszła pół roku później, 20 czerwca. Czesław Miłosz w roku myśliwego pod datą 30 stycznia 1988 zapisał: osądzenie Mackiewicza według politycznych kryteriów nie zaprowadzi daleko. Dajmy na to, że był maniakiem, Don Kichotem, utopistą. Niemniej to polityczna pasja odżywiała jego pisarstwo, które było ściśle realistyczne, ale zarazem chciało służyć, czyli być pisarstwem z tezą. A tezy brały się z jego uczciwości i moralnego oburzenia. Ciągle zapytywał, jak to jest możliwe. I chciał być głosem wołającym na puszczy, kiedy wszyscy inni milczeli. Na szczęście nie był politykiem.
Jak chmura pełna deszczu na suche wargi spadł i nie napotkał przeszkód w otwartych drzwiach. Jak chmura pełna deszczu zagrodził słońca bieg i stanął nam na przejściu w dojrzały wiek. Tu ty, to ja i jeszcze kto. Trosk, deszczową noc bez gwiazd. To ty, to ja i jeszcze ktoś drży jak świecy blask. Odejdź smutku, bo już dzień, wrócisz jutro, znajdziesz mnie, gdy w kominie śpiewa świerszcz, jorynne dzwoni deszcz. To ty, to ja i jeszcze ktoś, pewnego dnia przestąpił próg, odszukał nas z pakietem trosk i już co noc przychodzi tu.
Przedstawię jeszcze Państwu artykuł opublikowany kilka lat temu w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej, a dotyczący tego, co biegły może odczytać z charakteru pisma. Inaczej mówiąc, artykuł dotyczy różnicy między grafologią a pismoznawstwem. Biegli pismoznawcy potrafią wykryć fałszerstwo różnych dokumentów, np. testamentu, ale analiza charakteru pisma jest wykorzystywana w kryminalistyce także w inny sposób. Monika Całkiewicz, profesor kryminalistyki w Akademii Leona Koźmińskiego, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej tak. Kiedy na przykład widzimy anonim z pogróżkami pełen niekształtnych lub udziwnionych znaków, możemy przypuszczać, że autorem był dysgrafik lub osoba z zaburzeniami psychicznymi. Profesor Całkiewicz zajmuje się m.in. badaniami pismoznawczymi, czyli naukową kryminalistyczną analizą pisma. Jak podkreśla, tę dziedzinę nazywa się potocznie, lecz błędnie grafologią. I to nawet w postanowieniach o powołaniu biegłych, gdzie można znaleźć sformułowanie o konieczności skorzystania z wiedzy biegłych grafologów. Badaczka, autorka pracy pod tytułem Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, sprecyzowała to następująco. W sensie ścisłym grafologia jest spekulowaniem o charakterze człowieka na podstawie charakteru jego pisma. Nie ma tu żadnej metodyki badań. Dla jednego grafologa taka nie inaczej ukształtowana litera świadczy o impulsywności, dla drugiego o skłonności do depresji. Dlatego kryminalistycy sceptycznie odnoszą się do grafologii i wolą mówić o badaniach pisma ręcznego, w skrócie badaniach pismoznawczych. Jak dodała, wnioskowanie o cechach osobowości człowieka czy chorobach psychicznych jest zadaniem biegłych psychologów i psychiatrów, a nie grafologów. Korzystanie z usług grafologa nie zdarza się w sądach, przynajmniej w polskim procesie karnym, podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Grafologię można więc uznać raczej za zabawę, a nie za rzetelną metodę badawczą. Między bajki też należy włożyć, zdaniem ekspertki z Akademii Leona Koźmińskiego, wnioskowanie o osobowości znanych postaci historycznych jak Napoleona czy Józefa Piłsudskiego na podstawie kształtu liter widniejących na pozostawionych przez nich rękopisach. Do jakich więc innych celów organy śledcze używają analizy pisma? Zdecydowanie najczęściej chodzi o zweryfikowanie autentyczności podpisu lub zapisu na dokumencie, np. na testamencie czy umowie. Biegli pismoznawcy są w stanie wydać najbardziej rzetelną opinię wtedy, gdy mają do porównania inne próbki pisma danej osoby, powstałe w podobnym czasie co zakwestionowany dokument. Monika Całkiewicz wyjaśnia. W ciągu życia nasz charakter pisma mocno się zmienia. Dlatego jeśli domniemany autor dokumentu nie żyje, sam tekst powstał tuż przed jego śmiercią, a poprzednie rękopisy w naszym posiadaniu sporządzono 20 lat wcześniej, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie kategorycznie orzec o prawdziwości dokumentu. Z badań profesor Całkiewicz wynika, że w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, np. upośledzonych umysłowo czy chorych psychicznie, daje się wyróżnić pewne charakterystyczne cechy pisma. A bywa przecież, że takie osoby piszą anonimy czy podrabiają dokumenty. Oczywiste jest też, że dysgraficy piszą inaczej. Ich rękopisy cechuje tak zwana niska klasa pisma, czyli pismo niewyrobione, jakby szkolne, mimo dojrzałego wieku autorów. Czasem zupełnie nieczytelne, zawierające bardzo dużo poprawek, przekreśleń, nie zachowujące interlinii. Badaczka zaznacza, dysgrafii, która jest związana z upośledzeniem wielu funkcji organizmu, np. percepcji wzrokowej i słuchowej, nie należy mylić z niechlujstwem. Dysgrafik pisze źle nawet wtedy, gdy bardzo się stara. Pojedyncze, występujące cechy nie świadczą jeszcze o tej dysfunkcji. Musi ich być wiele, aby było to dla śledczych wskazówką. Wtedy możemy na tej podstawie zawęzić krąg osób podejrzanych, ale nigdy biegły nie jest w stanie na podstawie samego rękopisu orzec, czy ktoś jest dysgrafikiem, czy nie. Może tylko powiedzieć policjantom, być może szukajcie dysgrafika. W trakcie badań okazało się, że cechą pisma w przypadku schizofreników jest udziwnianie kształtów liter, na przykład używanie wielu ozdobników, ale już pismo schizofreników, którzy podjęli leczenie, nie różni się od pisma osób zdrowych psychicznie, a czasem jest nawet bardziej staranne. Z kolei osoby o znacznym stopniu upośledzenia umysłowego piszą często z wielkim naciskiem, jakby rylcem, w związku z czym pozostawiają wyżłobienia widoczne na odwrotnej stronie kartki, zwane przez pismoznawców reliefem, płaskorzeźbą. W kryminalistyce korzysta się też, choć bardzo rzadko, z analizy treściowo-językowej dokumentu pisanego ręcznie lub na komputerze. Na podstawie popełnianych przez autora błędów możemy wnioskować na przykład, że jest on osobą słabo wykształconą. Z emocjonalnego tonu tekstu można domyślać się, że był w chwili pisania wzburzony. To ostatnie jest zwykle jasne dla śledczych, nie potrzebują do takich ustaleń biegłych. Czasem treść anonimu wskazuje, że jego autor cierpi na urojenia prześladowcze, zauważa profesor Całkiewicz. W każdym razie, dodaje, należy zachować ostrożność w wyciąganiu wniosków z analiz pisma mających na celu ustalenie zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego czy dysgrafii. Analiza pisma, jak podkreśla profesor z Akademii Leona Koźmińskiego, jest to dyscyplina pomocna w tworzeniu wersji śledczych, ale wnioskowanie kategoryczne o dysfunkcjach psychicznych nie jest możliwe.
Zapraszamy do reklamy.